Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Życie, żywot świętego Symeona. Obecnie nie jest to już problem, żeby to sobie przeczytać, bo wydawnictwo Bratczyk wydaje od pewnego czasu synaksariony, taka seria żywotów świętych na każdy miesiąc. Jeżeli byśmy sobie zajrzeli właśnie do synaksarionu z miesiąca marca, tam jest pod dzisiejszym dniem właśnie żywot świętego Symeona. Bardzo jest to ciekawe, jego życie. Zobaczylibyśmy i myślę, że to jest w zakresie każdego z nas i raczej to jest taki obowiązek w sumie zapoznać się z tym. To jest też w języku polskim dla osób, które nie czytają po rosyjsku, nie powinno stanowić żadnego problemu. I taka książka jak Synaksarion powinna się znaleźć u każdego z nas w każdym domu, bo można co roku do tego sięgać i niby coś wiemy, ale sobie odświeżać właśnie wiadomości na temat danych świętych. Zabierając się może do tematu świętego Symeona, ja bym chciała tylko tak krótko powiedzieć o jego życiu, bo bardziej może przedstawić fragment z jego nauki, o czym on mówił. Zostawił oczywiście dużo pism po sobie i bardzo dużo hymnów, które on napisał ku czci świętej Trójcy czy ku czci Ducha Świętego. Ale zaczynając może od początku, czyli od tego, kiedy żył święty Symeon. On żył w jednym z najświetniejszych okresów w dziejach Bizancjum. Jego życie przypada w znacznej części na okres panowania cesarza Bazyla II. Jest to tak naprawdę przełom X i XI wieku, czyli w sumie 10 wieków przed nami. Kilka danych biograficznych może pomoże nam zrozumieć niezwykłość postaci tego mistyka i reformatora bizantyjskiego. Urodził się w 949 roku w Galatii, mieście położonym w Azji Mniejszej, we wpływowej rodzinie bizantyjskiej na prowincji. Zasadnicze wykształcenie otrzymał w Konstantynopolu. Wcześniej jednak zrezygnował z kariery świeckiej. Pod wpływem pouczeń starca Symeona Pobożnego z monasteru Studios został mnichem. Tak zaczęła się jego życiowa droga, znaczona zmaganiem, osamotnieniem i cierpieniem. I tu chciałabym wtrącić taką rzecz, jeżeli chodzi o jego życie jako młodego człowieka. On mówi o sobie we fragmencie w jednym z pism, na przykładzie osoby mówi, że znałem człowieka, który miał na imię Georgii. I co za tym idzie? Tak naprawdę mówi o sobie. Często tak się święci posługiwali. Niby mówili o kimś innym, żeby ze skromności tej i żeby jakby nie zdradzać swego życia. A to jest po prostu jego historia. I on mówi, jak kiedyś bardzo zapragnął takiego pobożnego życia. Znalazł właśnie tego starca Symeona. Starzec jego miał tak samo na imię jak on. Nazywany Symeonem Pobożnym. No i słuchał go we wszystkim, uważał za takiego swojego duchowego przywódcy. Po jakimś czasie jednak rzucił się w wir takiego młodocianego życia i powiedział, że mało było rzeczy, których on się nie dopuścił w życiu. Zasmakował różnych rzeczy, popełnił wiele grzechów, ale w pewnym momencie poczuł, że to nie jest to. Że jednak ciągnie go do tego Bożego światła, którego Pan Bóg uczynił go godnym widzieć. To, co nieraz na pewno większość z was czytała, słynną rozmowę świętego Serafima z Sarowa z Matowiłowym, gdzie on pytał, co to jest Duch Święty, jak go się osiąga. Więc święty Serafim po modlitwie ukazał mu to namacalnie, kiedy się znaleźli w takim świetle, w ogniu, z którego człowiek tak dobrze się czuł, że nie może tego wyrazić słowami. Coś takiego spotkało też w młodym wieku świętego Symeona. Później on to właśnie pozostawił, można tak powiedzieć, na boku, zaczął żyć inaczej i w pewnym momencie też chciał wrócić do tego, tęsknił za tym stanem. I święty jego starzec Symeon dał mu też taką książkę, bo on mówi, jak mam żyć, według jakich wytycznych. Dał mu książkę świętego Makarego Egipskiego. Jest to jeden z ojców pustyni, Makary Wielki. I on mówił, Jak możesz czynić postępy w życiu duchowym? Czym się posługuj? Posługuj się własnym sumieniem. Wystarczy, że zaczniemy słuchać tego, co nam podpowiada sumienie i nie będziemy go przynajmniej zagłuszać. I właśnie mówi święty Symeon, że wtedy człowiek idzie bardzo szybko do przodu, bo on mówi, taki przykład, wieczorem postanowiłem się pomodlić. No ileś odmówiłem modlitw, ileś pokłonów zrobiłem, położyłem się spać, a sumienie mówi, wiesz co, jeszcze można z jedną modlitwę, jeszcze dasz rady powiedzieć, bo aż się chce modlić. I mówi, na następny dzień dodasz jeszcze jedną modlitwę, bo tak w sumie, jak się zastanowisz, to co, to już wszystko? Nie, no jeszcze mógłbym się pomodlić. I mówi, w ten sposób dochodzisz do takiego stanu, kiedy nie chcesz przestawać się modlić, tylko słuchaj uważnie swojego sumienia. To mu poradził starzec i on się tego w życiu trzymał. I to doświadczenie Świętego Ducha, które go nawiedziło, było też jak gdyby takim wyznacznikiem i takim punktem orientacyjnym, do którego on dążył i co najważniejsze, mówił, że to jest bardzo realne, że nie jest to taka teoria, którą czytamy w książkach, że jest ktoś taki jak Duch Święty, gdzieś on jest, a tak naprawdę każdy z nas tego może doświadczyć. Wystarczy, żeby tylko chciał. I po tym wszystkim, jak on jednak postanowił zawrócić z tej takiej świeckiej drogi, wstąpił do monasteru, w którym żył jego starzec. We wszystkim był mu posłuszny. To jednak też wywołało pewną zawiść i wśród braci. I no, można mówić tak wprost, wygoniono go z tego monasteru. Święty Symeon udał się do innego monasteru, świętego Mamasa, i tam ten monaster był w takim stanie, byśmy powiedzieli, duchowego rozkładu. Bracia żyli bardzo no, nie tak, jak powinni żyć mnisi. I on, wstępując do tego monasteru, zobaczył, no, że dzieje się nieciekawie w nim. Każdy żyje na własną rękę. Po czym zostaje wybrany igumenem tego monasteru, mając 31 lat. Inni mnisi byli o 2 razy starsi od niego. I on się bał, no co on poradzi, jak on da radę żyć w takim otoczeniu. Jest jego słynna taka jedna z mów, którą on wygłosił jako młody igumen, kiedy prosi braci, zwraca się do nich, że bracie, proponuję wam, zostawcie to życie, którym żyliście do tej pory i chodźcie wspólnie, zaczniemy inne, to prawdziwe, tak jak powinno się żyć w monasterze. Przy czym też wymagał takiego absolutnego posłuszeństwa wobec siebie jako igumena, bo on też był absolutnie posłuszny swemu ojcu duchowemu i mówił, bez tego nie da się czynić postępów w życiu duchowym, bo to przede wszystkim uczy nas pokory, bez której na pewno Duch Święty nie będzie osiągany, bo Duch Święty to właśnie między innymi no, jest duchem pokory, uczy nas pokory i skromności. Niestety, jak można się domyślać, nie spodobało się to braciom, że raptem tutaj zmienia się ich tryb życia i powstało mnóstwo nieporozumień. Część się zbuntowała, namawiali patriarchę, żeby świętego Symeona wygonić w ogóle z monasteru. Mnóstwo oszczerstw się posypało w jego stronę i tak jak tutaj się mówi w jego życiu, że zmuszony był opuścić swój pierwszy klasztor i wstąpić do pobliskiego monasteru, o czym mówiłam, świętego Mamasa, gdzie po złożeniu profesji został wyświęcony na kapłana. Po 3 latach mnisi wybrali go na swojego igumena. Stał się znaną osobistością w Konstantynopolu. Głosił płomienne homilie, udzielał porad duchowych szukającym pomocy, pozyskując sobie wielu przyjaciół, którzy wspierać go później będą w potrzebie. Jako gorliwy przełożony sam nazwał później siebie szalonym gorliwcem. Wkrótce spotkał się z oporem części swoich podwładnych, to co już mówiłam. Niezadowolenie przerodziło się w otwarty i długotrwały konflikt. I patriarcha Sisinius stanął po jego stronie i usunął zbuntowanych mnichów, którym Symeon wyjednał jednak możliwość powrotu. Mimo że patriarcha zobaczył, że ci mnisi są winni, święty Symeon upomniał się za nimi, żeby ich nie karano nijak, tylko żeby oni wrócili do monasteru, żeby się opamiętali. W roku 1005 sam zrezygnował z funkcji igumena po 25 latach walki o duchową i materialną odnowę monasteru, który dzięki temu stał się ważnym ośrodkiem duchowości w cerkwi bizantyjskiej. Pozostał nadal w tym samym klasztorze. Na 2 lata przed rezygnacją rozpoczął się jednak w życiu Symeona nowy konflikt, tym razem między nim a byłym metropolitą Nikomedii, Stefanem, pełniącym funkcję kanclerza u boku patriarchy. Człowiekiem wpływowym, uczonym i ambitnym. Powodem, a raczej pretekstem do zatargu stał się fakt, iż Symeon z własnej inicjatywy uroczyście obchodził w monasterze pamięć swego zmarłego przewodnika duchowego, starca Symeona Pobożnego, który nie był jeszcze wówczas oficjalnie uznany za świętego cerkwi bizantyjskiej. I musimy tutaj zauważyć i dodać jeszcze, że kiedyś w tradycji cerkwi czczono świętych najpierw lokalnie, czyli wiedziano, kto to był, załóżmy taka osoba, jakie prowadziła życie. Ludzie otaczali czcią tą osobę po śmierci. Działo się często przy tym wiele cudów za wstawiennictwem tej zmarłej osoby. I dopiero już po wielu latach później, jeszcze w tamtym okresie nawet nie było czegoś takiego jak oficjalna kanonizacja, jak to wygląda teraz. Później to, co robi cerkiew, czyli kanonizuje świętego, to jak gdyby oficjalnie stwierdza ten fakt. To nie znaczy, że od tego tylko momentu ktoś zaczyna być świętym. Co całe życie tego człowieka było święte. I tak kiedyś to obchodzono. I właśnie święty Symeon bardzo czcił pamięć swego starca, Symeona Pobożnego. Powstały już, napisano ikony tego starca. To na przykład w tradycji greckiej do dziś przetrwało, że jeżeli ktoś bez was zobaczył, obecnie są już ikony starca Jakuba. Jest to jeden z 3 wielkich współczesnych starców obok ojca Poesiusza i świętego Porfiriusza. Jeszcze ojciec Jakub. Są ikony, cerkiew jeszcze oficjalnie go nie kanonizowało, ale jest to tylko kwestia czasu. Ludzie po prostu już się modlą do tej osoby. Tak samo zrobił święty Symeon. On organizował takie uroczyste nabożeństwa całonocne ku czci tego świętego, swego starca. To właśnie wykorzystali jego przeciwnicy, czyli ten kanclerz Stefan. I proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób chcieli stłumić ten, powiedzmy, no, kult tej świętej osoby. Wpływał tak może na patriarchę, który kazał wysłać swoich przedstawicieli, żeby zniszczono takie ikony tego starca Symeona. I wyglądało to tak, że w czasie nabożeństwa wchodzili ludzie wysłani przez cerkiew i siekierami robali te ikony. Więc możemy wyobrazić, co ludzie w tym momencie czuli. To nie byli jacyś, nie wiem, heretycy, jacyś wrogowie czy poganie. To byli też wierzący niby ludzie i działy się takie rzeczy. Święty Symeon oczywiście prosił, żeby przestali tak czynić, bo uważał, że to jest bardzo wielkie bluźnierstwo i sieją tym ogromne spustoszenie wśród wiernych w ich duszach. Patriarcha był taki trochę między młotem a kowadłem i mówił mu, że to przynajmniej przestań ikony jego pisać, bo widzisz, jaki to gniew wywołuje wśród mego otoczenia. I co święty Symeon tu podkreśla, że to, że ktoś myśli, że jest wierzący, bo przeczytał parę książek i wie, kto to jest, jaki święty, zna parę dat, on mówi, że to wcale nie znaczy, że człowiek żyje Bogiem. Właśnie święty Symeon był zwolennikiem takiego doświadczalnego życia Bogiem, czyli to, co przeżyłem, to, co wymodliłem, tyle wiem o Bogu. I to jeszcze, im więcej ktoś w to wnika, to stwierdza, że tak naprawdę nic nie wie. Czyli taka doświadczalna, byśmy powiedzieli, teologia już, tak się wyrażając, a ta sucha, typowo naukowa, która często i gęsto nie ma nic wspólnego z Bogiem. To, że ktoś się nazywa teologiem teraz, bo skończył studia teologiczne, to jeszcze nic nie świadczy. Święty Symeon otrzymał ten przydomek jako taka 3 osoba w naszej cerkwi w sumie i do tej pory więcej nie ma takich teolog ze względu na jego głębię, jego nauki, które często czytając jego pisma można chociaż po jakiejś części zobaczyć, jak ten człowiek wnikał w sens wszystkiego, co Boże i co on sam przeżywał, bo on opisuje, to nie są jakieś wyuczone rzeczy, to jest tylko doświadczenie jego życia i doświadczenie Boga. Zmarł pod koniec XI wieku. Tak jak już mówiłam, wiele wycierpiał. Bardzo był bardzo dużo oszczerstw padało pod jego adresem, ale też, jak sam mówił, był to dowód na to, na słuszność jego takiej nauki, bo mówił, że diabeł nie może tego znieść, bo przez to ludzie bardziej by się zbliżyli do Boga i podsyca takie różne nienawiści, wykorzystując na ludzkie słabości innych ludzi. Ja bym chciała tutaj specjalnie na dzisiejsze spotkanie pomyślałam sobie, że będzie chyba nam łatwiej jakoś, no nie wiem, zapoznać się, zobaczyć, co to za osoba, jak ona myślała, co święty Symeon pisał, jeżeli zapoznamy się z jednym z fragmentów takich, z jakimś tekstem jego. Te teksty są czasami dość trudne, może z tego względu, że trzeba się bardzo wgłębić w to, co on mówi. A druga trudność często polega przy czytaniu pisma ojców Kościoła, że tu wychodzi nasza nieznajomość Pisma Świętego. Jeżeli zaczniemy czytać jakikolwiek tekst, czy to wcześniejszych ojców, kapadockich, których też omawialiśmy, świętego Bazylego Wielkiego, czy Jana Złotoustego, czy świętego Symeona, widzimy, z jaką łatwością oni operują różnymi cytatami z Pisma Świętego, zwłaszcza ze Starego Testamentu, bo Ewangelię bardziej znamy, bo słyszymy, powiedzmy, no tyle na ile. Natomiast Stary Testament zawiera dużo ksiąg i często już, jeżeli chodzi o księgi prorockie, to zupełnie jest dla nas abstrakcja. Sami mało próbujemy czegoś się dowiedzieć w tym względzie. Jak słyszymy jakiś fragment w cerkwi, często, gęsto nie rozumiemy, czego on dotyczy, dlaczego dany prorok tak mówi. I później sięgamy do ojców cerkwi, do ich pism i mówimy, że o, to trudne teologie, bo to ojcowie cerkwi trudno pisali. Wcale oni trudno nie pisali, tylko oni pisali na podstawie tego, czym żyli. A często większość z nich znała Pismo Święte na pamięć. I jeżeli zabieramy się za czytanie takiego tekstu, to dobrze jest, jak widzimy jakiś cytat i w nim podane są parametry, czyli rozdział i werset, z której księgi jest on wzięty. Myślę, że dobrze jest mieć Biblię pod ręką i sięgnąć do tego tekstu i przeczytać sobie, co jest przed nim, co za nim, i zrozumiemy, w jakim kontekście dany święty to mówi. I pamiętamy może z poprzednich naszych spotkań, kiedyś mieliśmy takie właśnie spotkanie poświęcone świętemu Janowi Złotoustemu, co on mówi na temat postu. Czym jest prawdziwy post? I Wielki Post, pierwszy tydzień w ogóle Wielkiego Postu, zaczyna się nabożeństwami. One się różnią troszkę od tych nabożeństw, które są w całym roku, poza okresem Wielkiego Postu. I są czytane fragmenty ze Starego Testamentu na tych służbach, na czasach czy na wieczerni. I często jest z proroka Izajasza dużo fragmentów czytanych i zaczyna się właściwie księgą proroka Izajasza. A dlaczego może też od proroków? Bo prorocy to były osoby, które Bóg powoływał do służby wtedy, kiedy ludzkość jak gdyby szła moralnie na dno. To był taki głos Boży w ludziach, żeby się ocknęli i opamiętali, co oni robią, do czego zmierzają. I często teraz nawet współcześnie niektórzy biskupi mówią, słyszałam takie zdanie właśnie z Grecji, że nasze czasy to bardzo przypominają czasy proroków, kiedy idziemy w przepaść moralną, tak zwany kryzys materialny jest wynikiem niczego innego jak kryzysu moralnego i że potrzebny jest taki głos, który by jakoś nas przebudził i może uchronił przed katastrofą, która na pewno nastąpi, jeżeli będziemy dalej żyli tak, jak żyjemy. I tutaj święty Symeon, fragment, który wybrałam, wydał mi się taki bardzo życiowy i dotyczący każdego z nas, bo on tu mówi, co to znaczy obchodzić po chrześcijańsku święto, co to znaczy świętować. I żeby to lepiej może zrozumieć, chciałabym przypomnieć jeszcze raz nam fragment z księgi proroka Izajasza. Jest to początek, pierwszy rozdział, gdzie się mówi, czym jest prawdziwy post i jaki Bóg chce od nas modlitwy, czyli jaka modlitwa jest mu miła. I tu mówi prorok Izajasz, on się zwraca do narodu Izraela, ale to oczywiście jest to aktualne do wszystkich nas. Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne. Opuścili Pana, wzgardzili świętym Izraela, odwrócili się wstecz. Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe, Od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej. Rany i sińce i opuchnięte pręgi, nieopatrzone ani przywiązane, niezłagodzone oliwą. Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone. Cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach. Spustoszenie jak po zagładzie Sodomy. Córa Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone. Gdyby nam Pan zastępów nie zostawił reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Bo jak pamiętamy, w Starym Testamencie składano ofiary ze zwierząt Bogu. Więc Bóg mówi, że nie może na to patrzeć. Już się nasyciłem tym wszystkim, co mi składacie. Bo dlaczego? Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem. Sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się dobrem. Troszczcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie. W obronie wdowy stawajcie. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi, albowiem usta pańskie to wyrzekły. I myślę, że ten fragment oczywiście jest tutaj dalej więcej. To już oddzielna kwestia Księga proroka Izajasza, ale myślę, że jest to taki wyznacznik, żeby też zobaczyć, czy to, co my nazywamy często świętym, świętowaniem, czy to naprawdę Bogu się podoba i czy Bóg od nas tego chce. Tu jak mówi Bóg przez proroka Izajasza, że nie może patrzeć już na te nasze niby modlitwy, to, że wydeptujemy dziedzińce Boże, czyli to, że niby chodzimy do cerkwi, a co z tego, jak mówię, jak wasze ręce są pełne krwi, czyli niszczymy innych ludzi, zabijamy, w sensie nie tylko może zabijamy fizycznie, ale psychicznie, co jest jeszcze nieraz gorsze. To, że postępujemy, to on dalej mówi o tych, którzy rządzą miastami, że są obłudnikami, że przyjmują łapówki, oszukują. Tyle lat wcześniej mówił to prorok Izajasz, to jest aktualne do dnia dzisiejszego i pewnie dalej będzie. I teraz zobaczymy, że to, co jest w cerkwi, cała nauka, ona się opiera i wywodzi ze Starego Testamentu i idzie dalej. I to jest cały czas w sumie te same prawdy ojcowie mówią. Może każdy z nich inaczej coś troszkę przeżył, inaczej to wypowiada, ale wszystko w sumie sprowadza się do jednego. I tu święty Symeon w tym słowie swoim pouczającym odnośnie świąt, jak gdyby, no, jest to pewna kontynuacja tego, co powiedział prorok Izajasz i może jeszcze bardziej tak, no nie wiem, może bardziej zrozumiałe to będzie dla nas, co on mówi. I to już jest tekst świętego Symeona. Ten, kto dobrze pozna i zrozumie, że został stworzony z niczego i nagim przyszedł na ten świat, ten pozna również swego Stwórcę i tylko Jego jedynego będzie się bać i kochać. I Jemu jedynemu będzie służyć z całej swej duszy, nie uważając żadnej widzialnej rzeczy za ważniejszą od Niego. Od Niego, czyli od Boga. Człowiek, poznając samego siebie i przekonując się dzięki temu, że jest obcy dla wszystkiego, co ziemskie, lub inaczej mówiąc, dla wszystkiego też co niebiańskie. Całą swoją gorliwość poświęca na służbę swemu Stwórcy i Bogu. To mówi święty Symeon, że jest obcy w kontekście, że człowiek nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ sam tego nie stworzył. To, co mamy i to, kim jesteśmy, nie zawdzięczamy sobie, tylko Bogu. I tak samo jak na niebie, to nie jest nasze z tego względu, że kto inny je stworzył, tak samo i na ziemi. Ponieważ jeśli jest obcy wobec rzeczy ziemskich, z których powstał przy stworzeniu, wśród których żyje i spędza swój czas, tym bardziej obcy jest dla rzeczy niebiańskich, od których jest tak daleki ze względu na tutejszy byt i na sposób swego życia. Jeśli ktoś, poznając samego siebie, przekona się, że jest przybyszem na ziemi i że tak jak nago przyszedł na świat, tak nago też z niego odejdzie, to cóż innego mu pozostaje poza płaczem nie tylko nad samym sobą, ale również nad innymi takimi samymi jak on ludźmi. Tak samo jeśli ktoś kocha i boi się tylko jednego Boga, to powiedz mi proszę, czy taki człowiek zechce chełpić się z czegoś cielesnego i zniszczalnego? Albo jeśli będzie chciał uczcić jakieś święto, to czy zacznie świętować zgodnie z ogólnie przyjętym ludzkim zwyczajem, czyli bezmyślnie i bezsensownie? Albo jak taki człowiek może coś pomyśleć lub uczynić jakieś dzieło, wiedząc, że to nie jest miłe Bogu? Również jeśli ktoś jest przekonany, że jest przybyszem, biednym i obnażonym ze wszystkiego, chociażby dużo posiadał, to czy zacznie w takiej sytuacji chwalić się swoim bogactwem? Czy to możliwe, żeby zaczął się pysznić z powodu tego, co robi w swoje święta? Wynosić się, gdyż zapalił wiele świeczek i gromnic? Albo z powodu perfum i aromatów? Albo z powodu licznie przybyłych na święto wiernych i sutych bogato przygotowanych na tę okazję posiłku? Lub też wynosić się z powodu przybyłych na święto zacnych przyjaciół i wysoko postawionych ludzi? Nie będzie on za dużo o sobie wówczas myśleć, gdyż wie, że to wszystko dziś jest, a jutro przeminie. Dziś nas zajmuje, a jutro zniknie. Taki człowiek, wiedząc, w czym zawiera się miłe Bogu świętowanie, w ogóle nie ma ani w swoim umyśle, ani w uczuciach tego, co zazwyczaj bywa odczuwalne na święto. Ponieważ tym zazwyczaj zajęci są ci, którzy nie rozmyślają o niczym wyższym ponad to, co widzialne, lecz mądrym rozumem rodzi duchowe myśli i pobudza siebie do kontemplowania świątecznej radości, mającej nastąpić w przyszłym życiu. Odczuwając taką radość, osładza swoje serce i czuje się tak, jakby już tam był rzeczywiście i duchowo świętował z aniołami i świętymi, u których na niebie zawsze jest święto. Taki człowiek nie patrzy na świece i lampady, ani na mnóstwo narodu, ani na zebranie przyjaciół, ale swoimi myślami podąża ku temu, co ma nastąpić po tym, gdy zgasną wszystkie stworzone światła i samo światło naszych oczu i każdy z nas odejdzie do tamtego domu na wieczne w nim przebywanie. Dlatego też, mój drogi, nie licz ani lat, ani miesięcy, ani cykli świąt i nie mów: oto odświętowałem Boże Narodzenie, chrzest Pański, spotkanie Pańskie, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i pięćdziesiątnicę. Nie mów tak, mój bracie, nie wyliczaj odświętowanych uroczystości i nie myśl, że to wystarczy dla zbawienia duszy. Nie myśl też, że jeśli są lśniące szaty i odzienia, jedzenie i picie, cenne aromaty, świece i lampady i mnóstwo ludzi, to już jest święto. Nie to czyni święto uroczystym i nie tylko na tym polega świętowanie. To jest tylko sprawianie wrażenia świętowania. Jaką korzyść odniesiesz z tego? Zapalę ci, nie mówię już, że świec i od tego, że zapalisz mnóstwo świec i lampad w cerkwi, bo jak chcesz, zapalę ci jeszcze więcej lamp, żeby dawały one tyle światła, co słońce na niebie. A zamiast lampad wstawię gwiazdę na sklepieniu cerkwi i w ten sposób stworzę drugie niebo na ziemi, Będę zachwycać się całym tym światłem i wprawiać innych w podziw i zbierać pochwały od tych, co przyszli do cerkwi. Jaka więc, pytam, będzie dla mnie od tego korzyść, kiedy po krótkim czasie to wszystko zgaśnie i zostanę w mroku? Albo co mi to da, jeśli namaszczę siebie i wszystkich świętujących różnymi perfumami, a na jutro znowu będę przepełniony cielesnym smrodem? Powiedz mi Ty, który chwalisz się uroczystymi świętami, jeśli zgodnie z tym, co mówi mądry Salomon, masz rozum, to jaką odnosisz z tego korzyść? Oczywiście żadnej, mimo że milczysz, będąc pokonany prawdą. Bo jeśli dziś jestem zalany światłem, a jutro będę pogrążony w mroku, jeśli dziś weselę się ponad miarę, a jutro będę obarczony smutkami, jeśli dziś jestem zdrowy, a jutro zacznę chorować, powiedz, co przez to zyskuję i jakie to jest pocieszenie. Nie takie święta lubi Pan. Kto tego żądał od Was, pyta Bóg. To jest właśnie fragment z Księgi Świętego Izajasza. Chrystus nie przykazał nam w taki sposób świętować. A jak? A więc posłuchaj uważnie. W sumie najpierw powiem, co mówią niektórzy w swojej obronie. To co według ciebie? Nie trzeba zapalać lampad ani świec? Nie wkładać do kadzidła aromatycznego ładanu? Nie zwoływać na święto narodu i nie zapraszać ani chórzystów, ani znajomych i przyjaciół, ani znatnych ludzi? To chcesz powiedzieć? To nakazujesz? Nie, tego nie mówię. Absolutnie. Wręcz przeciwnie. Radzę ci, żebyś tak robił, nawet na jeszcze większą skalę. W tym zupełnie się z tobą zgadzam. Ale chcę, żebyś wiedział, w jaki sposób przy tym wszystkim powinni chrześcijanie obchodzić swoje święta. I oto objaśniam ci tajemnicę chrześcijańskiego świętowania. Cóż to za tajemnica? Oznacza ona to, co symbolizują te wszystkie rzeczy, które czynisz na święto. Zapalone przez ciebie lampady przedstawiają widzialne światło, żeby przypomnieć ci tak, jak cała cerkiew jest oświetlona przez mnóstwo lampad, tak samo i dom twojej duszy, który też jest Boży, czcigodniejszy od stworzonej ludzką ręką świątyni, powinien cały znajdować się w duchowym świetle, to znaczy powinny świecić w nim wszystkie duchowe cnoty, będąc zapalonymi poprzez ogień Bożej łaski i oświecać ciebie tak, żeby w twojej duszy nie pozostało ani jednego nieoświeconego miejsca. Mnóstwo zapalonych świec oznacza światłe myśli, które powinny świecić w tobie tak, jak świece, żeby w domu twojej duszy nie było ani jednej mrocznej myśli, lecz żeby wszystkie były ogniste i lśniły światłem Świętego Ducha i żebyś nie miał niedostatku ani w jednej roztropnej myśli. Aromatyczne maści rozlewające swe zapachy nie wskazują ci na duchowe miro, to znaczy na łaskę Świętego Ducha, a przez to, że w ich skład wchodzą różne substancje, niech nauczają, że to duchowe miro należy zaskarbić sobie tak, żeby było one różnorodne, to znaczy, żeby składało się z różnych darów Świętego Ducha. To duchowe miro, jako praobraz prorok Dawid w swych psalmach, nazywa albo rosą, która spada na górę Syjon, albo olejkiem, który spływa na brodę Aarona, który spływa na brzeg jego szaty. Jest to cytat z psalmu. Taki jest Święty Duch, który schodzi od Ojca Światłości, na godnych duchowych mężów, a od nich przekazywany jest innym i orzeźwia wszystkich jak rosa. Kadzidlany ładan, który paląc się wydziela pachnący dym, ukazuje ci na tąże łaskę Świętego Ducha, ale już w tym sensie, że ona od środka wznosi się do góry lub jak źródło wody płynące do życia wiecznego wybijasz człowieka, który przyjął działanie Świętego Ducha. Łaska ta i oświeca i jednocześnie sprawia, że duchowe uczucia pachną duchowym aromatem. Oświeca jak światło widzialne przez ludzi czystego serca. Otacza aromatem jak drzewo życia, które uśmiercając cielesne pożądania, rozlewa wszędzie aromat duchowych dążeń i uczuć i czystą radością rozwesela serca wszystkich wiernych. I to, co dzieje się święta, nie oznacza tylko tego, lecz staje się powodem wielu innych duchowych myśli. Tak więc, jeśli Bóg upiększył i wysławił aromatem to bezduszne miro, tu bezduszne oznacza nieposiadające duszy, czyli jako martwą substancję, czyli jeżeli je też Bóg upiększył i wysławił aromatem, to czy nie upiększy On Ciebie, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo? Oczywiście, jeśli tego zechcesz, różnymi rodzajami cnót i nie wysławi Ciebie aromatem Świętego Ducha? Te maści stworzone ludzkimi rękami i swoim zapachem osładzające Twoje uczucia w mądry sposób przedstawiają stworzenie Ciebie samego. Dlatego, że tak jak te maści złożone z różnych aromatów przygotowywane są przez parfumiarzy, którzy z różnych specyfików tworzą jedną pachnącą substancję, tak samo i Ciebie stworzyły Boże ręce i bardzo mądrze zharmonizowały Ciebie z duchowymi rodzajami duchowego mira, to znaczy z darami życiodajnego ducha. Powinieneś również pachnąć wonią rozumu i mądrości, żeby słuchający Twego pouczenia przenikali się tym miłym zapachem w uczuciach swojej duszy i radowali się duchową radością. A tłumy ludzi zbierające się na święto i głośno opiewające chwałę Bożą oznaczają niebiańskie zastępy i niezliczone wojsko anielskie, które opiewa i wychwala niebiańskiego władcę za wielkie zbawienie przygotowane ze względu na Ciebie. Chwała i pieśni wykonywane przez naród wyrażają sobą ten tajemniczy, niemilknący śpiew aniołów, żeby przez to i Ciebie nauczyć, jak stać się ziemskim aniołem i w tajemniczy i nieustający sposób niestworzonymi ustami swego serca opiewać Boga, który Ciebie stworzył. Przyjaciele i znajomi i ważne osoby, które zebrały się na święto, swoją obecnością uczą Ciebie, żebyś stał się bardziej gorliwy i poprzez przestrzeganie przykazań i bogactwo cnót zamieszkał razem z apostołami, prorokami, męczennikami i wszystkimi świętymi. Jeśli, mój najdroższy, tak obchodzisz swoje święta i jeśli sam jesteś taki, jak ukazało to moje słowo, to rzeczywiście świętujesz duchowo i współświętujesz z aniołami. Jeśli zaś nie tak świętujesz i sam siebie nie postawiłeś na takim miejscu, jak o tym powiedzieliśmy, to jaki jest pożytek z Twoich świąt? Boję się, żebyś i Ty nie usłyszał od Boga tego, co dawni Żydzi. I to jest cytat z proroka Amosa. Zamienię święta Twoje w żałobę, a wszystkie Twoje pieśni w lamentacji. Być może zapytacie mnie, czyli według Ciebie, jeśli jednak nie jesteśmy tacy, jak pokazało to Twoje słowo, to nie powinniśmy obchodzić naszych świąt chociażby w ten cielesny i uczuciowy sposób? Nie, bracie, nie mówię Ci tego. Świętuj gorliwie i rób wszystko, co dotyczy kultu Boga i czci aniołów. Jeśli możesz, to zwołuj na święto wszystkich, królów, wielmoże, biskupów, kapłanów, diakonów, świeckich, żeby przez Ciebie wszyscy oni wychwalali Boga i ta chwała przez nich wznoszona policzona była Tobie jako sprawcy tego wszystkiego i żebyś był miły Bogu. Ale nie myśl, że to już wszystko, co powinieneś zrobić dla wychwalenia Boga i ku czci Jego aniołów. I tym bardziej, że niby w ten sposób dodajesz coś od siebie do chwały Najwyższego i Jego świętych. Ponieważ tak jak mówi apostoł, wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. Czyli chcę powiedzieć święty Symeon, że żebyśmy nie myśleli, że jak my już zrobimy takie huczne święto, to jeszcze Pan Bóg przez to bardziej się staje sławny i chwalebny, bo On tego nie potrzebuje. Jego chwała jest na tyle wielka, że nasza nie dodaje Mu chwały. Święci również nie potrzebują ludzkiej, ziemskiej chwały. Ty świętuj, żeby zaskarbić sobie miłość u Boga poprzez modlitwy Jego świętych. Lecz przy tym nie myśl znowu, że to, co widzialne i odczuwalne, co robisz ze względu na święto, jest prawdziwym świętowaniem, ale jest ono jedynie cieniem i obrazem prawdziwego święta. No bo proszę cię, powiedz mi, co wspólnego ma to, co widzialne, bezduszne i nie mające czucia, z tym, co niewidzialne, boskie i duchowe, z tym, co jest życiem i co daje życie. Dlatego też, jeśli chcesz obchodzić swe święta mądrze i bogobojnie, to niech nie będzie dla ciebie świętem światło lampad, które po krótkim czasie gaszą, lecz czysta lampada twojej duszy, to jest znajomość rzeczy niebiańskich i boskich, które dawane są przez Świętego Ducha, i to temu, kto jest Izraelitą, czyli człowiekowi o umyśle wysokim i kontemplacyjnym. Niech świeci ono przez wszystkie dni twego życia bardziej niż promienie słoneczne. Niech świeci ono we wszystkich chrześcijanach czystym światłem słowa, tak, żeby łaską Świętego Ducha wypełniło się w nich przykazanie. I to jest to, co na pewno nieraz słyszymy na nabożeństwach. Jest to cytat z Ewangelii apostoła Mateusza. Tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiosach. Zamiast wielu lampad, niech będą w tobie świetlane myśli, z których składa się tkanina ozdobna cnót i poprzez które dla ludzi mających prawy wzrok umysłu jawnym staje się całe piękno duchowej świątyni twojej duszy. Zamiast wonnych kadzideł niech ogarnie cię swoim zapachem niewyjaśniony aromat Świętego Ducha. Zamiast tłumu ludzi niech będą z tobą zastępy świętych aniołów, które wychwalałyby Boga za twoje dobre uczynki i cieszyłyby się ze zbawienia twojej duszy i czynionych przez nią postępów. Zamiast przyjaciół, arystokratów i królów, niech świętują z tobą twoi duchowi przyjaciele, święci, czcigodniejsi od arystokratów i królów. Ci święci niech staną ci się umiłowani, czcigodniejsi ponad wszystkich, żeby po twojej śmierci przyjęli ciebie pod swoje wieczne dachy, tak jak Abraham przyjął na swoje łono u Łazarza. Zamiast posiłku obciążającego ciebie różnymi jadłami, niech będzie ci jedyny żywy chleb, który namacalnie widzialny jest jako chleb, ale duchowo jest ciałem Chrystusa. On jest chlebem schodzącym z nieba i dającym życie światu, z którego spożywający nie tylko się odżywia, ale też się ożywia i jakby powstaje z martwych. Ten chleb nie będzie dla ciebie i jedzeniem, i słodyczą, którymi nie można się nasycić i których nie można wyczerpać. Wino, które jest w tym sakramencie prawdziwie krwią Bożą, niech będzie dla ciebie niewypowiedzianym światłem, słodyczą, wieczną radością. Jeśli takie wino będziesz pić godnie, to nigdy nie będziesz czuć pragnienia, tylko pij z duchowym uczuciem i ze spokojnym nastrojem duszy. I dobrze wniknij w sens tego, co mówię. Jeśli spożywasz niebiański chleb i wino, to jest ciało i krew Chrystusa, z uczuciem i świadomością tego, czym one są, to wiedz, że przystępujesz do nich godnie. Jeśli nie jesz i nie pijesz w ten sposób, to spożywasz je niegodnie. Przystępując do nich z czystym sercem i wiarą, stajesz się godny tego mistycznego posiłku. Jeśli nie jesteś tego godzien, to nie masz jedności z Chrystusem. Ci, którzy niegodnie spożywają święte tajemnice, niech nie myślą, że przez nie tak po prostu jednoczą się z Bogiem, dlatego że tak się nie dzieje i dziać się nie może, dopóki oni są w takim stanie. Jedynie ci, którzy poprzez przyjęcie boskiego ciała stają się godnymi oglądać oczami duszy, dotykać dotykiem duszy, smakować duchowymi ustami tego, co jest niewidzialne, nienamacalne i nie dające się posmakować bóstwo, jedynie ci wiedzą, jak dobry jest Pan. Nie spożywają oni tylko tego widzialnego chleba i nie piją tylko tego widzialnego wina, lecz w tym samym momencie jedzą i piją duchowo Boga, czyli czując podwójnie i duszą i ciałem. Spożywają namacalnie ciało Boga, zaś duchowo i w ten sposób jednoczą się z Chrystusem i cieleśnie, i duchowo. On sam ma dwojaką naturę jako Bóg i człowiek. I dlatego ludzie stają się uczestnikami Jego ciała i jednocześnie mają udział w Jego chwale i bóstwie. W ten sposób jednoczą się z Bogiem ci, którzy przystępują godnie, spożywając chleb i pijąc kielicha ze świadomością i uczuciem siły tego sakramentu. Ci, którzy przystępują niegodnie, pozbawieni są łaski Świętego Ducha i karmią tylko swoje ciało, ale nie duszę. Lecz umiłowany, nie denerwuj się na mnie, słysząc prawdę, którą ci oznajmiłem, bo to jest prawda. Dlatego, że jeśli wierzysz i wyznajesz, że ciało Chrystusa jest chlebem żywym i daruje życie wieczne tym, którzy go spożywają, i że Jego krew jest dla nas spożywających ją źródłem wody płynącej do życia wiecznego, to powiedz mi, proszę cię, dlaczego ty, przystępując do tych boskich tajemnic, nie przyjmujesz do swej duszy niczego szczególnego w porównaniu do tego, co w niej było przed przyczeszczeniem. Lecz jeśli czujesz jakąś nawet małą radość, kiedy przystępujesz do Eucharystii, to po krótkim czasie znowu stajesz się takim jak przedtem i zupełnie nie czujesz w sobie jakiegokolwiek przypływu sił lub jakiegokolwiek przypływu światła. Ten chleb dla tych, którzy nie wznieśli się ponad to, co materialne, jest zwykłym chlebem, mimo że mistycznie on jest światłem niedostępnym. Tak samo jak i wino mistycznie jest światłem, życiem, ogniem, wodą żywą. Tak więc, jeśli spożywasz ten boski chleb i pijesz to wino radości i w tym czasie nie czujesz, że zacząłeś żyć życiem nieśmiertelnym, i przyjąłeś w siebie siłę światłości i ognia, tak jak prorok Izajasz przyjął do ust rozpalony węgiel, i że pijąc krew pańską, jak wodę żywą i niosącą radość, jeśli więc, jak mówię, nie czujesz w sobie, że przyjąłeś coś z tych rzeczy, o których teraz powiedziałem, to jak myślisz, czy zasmakowałeś życia wiecznego, światła niedoścignionego? Nie, mój bracie, nie, do niczego takiego nie doszło, gdyż nie czujesz w sobie wyżej wymienionych rzeczy. To światło świeci na ciebie, ale ty jesteś ślepy i nie oświecasz się nim. I ten ogień wydziela ciepło w twoim kierunku, ale ty pozostajesz chłodny. I to życie weszło w ciebie, a ty go nie czujesz i pozostajesz martwy. I woda żywa przepłynęła przez twoją duszę, jak przez żłób, ale nie zatrzymała się w tobie, bo nie znalazła w tobie godnego naczynia, żeby wejść w twoje wnętrze. Dlatego też, jeśli w ten sposób przystępujesz do Eucharystii i nie czujesz jakiejkolwiek łaski w swej duszy, to robisz to tylko zewnętrznie, a wewnątrz siebie niczego nie przyjmujesz. Dlatego, że ci, którzy godnie przystępują do tych tajemnic i przygotowują się do przyjęcia Syna Bożego, tego żywego chleba schodzącego z nieba, tych on sam dotyka odczuwalnie i łączy się z nimi, dając namacalnie doświadczyć swej łaskawej obecności. Tak więc, jeśli będziesz świętować święta tak, jak ci to przedstawiłem, i będziesz przystępować do boskich tajemnic tak, jak ci wskazałem, to całe twoje życie będzie ciągłym, nieustannym świętowaniem, ciągłą, nieustającą paschą, przejściem od widzialnego do niewidzialnego, tam, gdzie przestaną istnieć wszelkie obrazy, cienie i symbole świąt, które bywają w tym życiu, i gdzie wiecznie czyści, wiecznie mogą smakować słodyczy najczystszej ofiary Chrystusa Pana w Bogu Ojcu i współistotnym Duchu, zawsze oglądając Go i będąc oglądanymi przez Niego, przebywając i królując z Nim. W Jego Królestwie nie ma już niczego wyższego i bardziej błogosławionego. To jest koniec tego jednego słowa świętego Symeona. I on, jak widzimy, podkreśla, że co symbolizują, czy co powinny dla nas oznaczać te rzeczy, które dzieją się przy okazji świąt, jak powinniśmy to odbierać i co z tego czerpać dla siebie. I widzimy, że święty Symeon nie wyobraża, że my świętujemy jakieś święto i nie przystępujemy do Eucharystii, o czym często zapominamy. Tu podkreślę, że często dla nas to święto to są przybyli goście, mniej lub bardziej ważni, stół zestawiony bogato, no i kilka jeszcze innych wrażeń, może wzrokowych. Ale jeżeli mówi nic ponad, to się nie wzniesiemy i jakiejś korzyści nie odniesiemy duchowej z tego, to nie ma to najmniejszego znaczenia. Tym bardziej jeszcze posłuży nam może na minus przed Bogiem, bo niby jesteśmy świadomi, co powinniśmy robić i tego nie robimy. I bardzo też charakterystycznie święty Symeon w innym miejscu mówi, że on uważa, bo do dziś myślę, że to się słyszy, że kiedyś to były inne czasy, byli święci ludzie, teraz to jest niemożliwe być na takim poziomie duchowym, jak oni byli, bo to my już jesteśmy słabymi ludźmi, świat jest grzeszny, co się dzieje dookoła nas, jakby to jest nierealne i niedoścignione. I święty Symeon mówi to 10 wieków wcześniej, że to samo wtedy mówiono. I on mówi, że ja uważam, że nie ma gorszej herezji od takich słów, bo my przez to umniejszamy godność świętego ducha, jakbyśmy my go ograniczali, że on nie może działać w nas. On mówi jeszcze, że to jest gorsze, niż gdyby ktoś mówił, że nie ma Boga w ogóle. To, bo my wstajemy jak gdyby w rolę Boga i swoim rozumem próbujemy po pierwsze umniejszyć jak gdyby może siłę Bożą, a po drugie usprawiedliwić siebie z tego, że no mamy to, co mamy podane na tacy niejako, ale nam się nie chce po prostu tak żyć. On mówi, że podstawowa rzecz to to, że nie ma w nas zdecydowania i odwagi takiej duchowej, żeby chociaż zrobić jeden krok. Bo reszta, jak on mówi, dopełni tego Duch Święty. My nie jesteśmy sami w stanie niczego dobrego zrobić. Nasz gest to to, czy my chcemy i czy robimy taki krok, się decydujemy. Resztę wspomoże w tym Bóg. I jeszcze może tak na zakończenie, to są takie króciutkie teksty świętego Symeona z jego hymnów, bo on bardzo dużo poświęcił w swojej nauce, dużo mówi właśnie o Świętym Duchu. I on mówi tak: nie mówcie, że nie można otrzymać Ducha Bożego. Nie mówcie, że bez Niego można być zbawionym. Nie mówcie, że można Go posiadać, nie wiedząc o tym. Nie mówcie, że Bóg nie daje się ujrzeć ludziom. Nie mówcie, że ludzie nie mogą widzieć światła Bożego lub że to jest niemożliwe w czasach obecnych. Nigdy nie przekracza to granic możliwości, przyjaciele, lecz zaiste możliwe jest dla chcących. To czyli tylko od nas zależy, czy tak będzie, czy nie. I to jest jeszcze jeden taki piękny fragment, gdzie on jak gdyby, to jest taka modlitwa w sumie do Świętego Ducha. Przyjdź, światłości prawdziwa, przyjdź, życie wieczne, przyjdź, ukryta tajemnico, przyjdź, bezimienny skarbie, przyjdź, rzeczywistości niewysłowiona, przyjdź, szczęśliwości bez końca, przyjdź, światło nieznające zachodu, przyjdź, niezawodne oczekiwanie tych wszystkich, którzy mają być zbawieni. Przyjdź, przebudzenie spoczywających, przyjdź, zmartwychwstanie umarłych, przyjdź, o potężny, który zawsze wszystko czynisz, odnawiasz i przetwarzasz swoją wolą. Przyjdź, o niewidzialny, ze wszechmiar nieuchwytny i niedotykalny. Przyjdź Ty, którego pragnęła i pragnie moja biedna dusza. Przyjdź sam do mnie samego, ponieważ widzisz, że jestem sam. Przyjdź Ty, który oddzieliłeś mnie od wszystkiego i uczyniłeś samotnym na tej ziemi. Przyjdź Ty, który sam stałeś się we mnie pragnieniem i sprawiłeś, że pragnę Ciebie całkowicie niedostępnego. Przyjdź moje tchnienie i moje życie. Przyjdź pocieszenie mojej biednej duszy. Przyjdź moja radości, chwało i rozkoszy bez końca. I tu jak gdyby może w ciągu dalszym taki króciutki tekst też odnośnie Ducha Świętego. Czy to przed otrzymaniem łaski Ducha, czy po jej otrzymaniu, nikt nie wyzwala się z ciemności duszy i nie kontempluje światła Najświętszego Ducha bez wielu trudów i bólów, bez potu, gwałtu, utrapienia i ucisku, albowiem Królestwo Niebieskie jest uczestnictwem w Duchu Świętym. Jest tym, o którym powiedziano: Królestwo Boże jest wewnątrz nas. Tak, iż powinniśmy dołożyć starań, aby otrzymać Ducha Świętego i mieć Go w sobie. Niech więc nie mówią nam ci, którzy nie przeżywają ustawicznie gwałtu, wyrzeczenia, upokorzenia i utrapienia. Mamy Ducha Świętego w sobie. Bez uczynku, potu i trudu, cnoty nikt nie osiągnie, bez uczynków, potu i trudu, cnoty nikt nie osiąga tej nagrody. Dlatego mówię i nie przestanę powtarzać, że ci, którzy nie naśladują cierpień Chrystusa przez skruchę i posłuszeństwo, którzy nie stali się uczestnikami Jego śmierci, nie staną się również uczestnikami Jego dokonanego przez Ducha zmartwychwstania i nie otrzymają Ducha Świętego, albowiem przez Ducha Świętego dokonuje się zmartwychwstanie wszystkich. Nie mówię o końcowym zmartwychwstaniu, lecz o dokonującym się każdego dnia w duchowy sposób odrodzeniu i duchowym zmartwychwstaniu martwych dusz. O zmartwychwstaniu, które daje Ten, który umarł i zmartwychwstał raz na zawsze. Oczywiście też święty Symeon bardzo dużo miejsca poświęcił też takiej w dobrym znaczeniu krytyce tego, co było złe, czy to w cerkwi, czy w postawach duchownych, i zachęcał przez to, żeby się wyzbyć właśnie jakichś takich złych cech. I on tutaj jest takie jedno krótkie pouczenie. Na przykład mówi tak, tu zwracają się już do duchownego. Uważaj, abyś nie przyjmował funkcji pasterza, zanim za prawdziwego przyjaciela nie pozyskałeś dobrego pasterza. Czyli ma to na uwadze Chrystusa. Wiedz o tym, że nie osiągniesz przez to niczego innego poza powinnością zdania sprawy przed Bogiem, nie tylko ze swej własnej niegodności, ale także z losu owiec, które zatracisz przez swoje niedoświadczenie i swoje żądze. Patriarchowie, jeżeli nie jesteście przyjaciółmi Boga, synami Boga, opuśćcie swój tron i idźcie najpierw zagłębić się w boskie pisma. Potem, kiedy staniecie się obrazem Boga, tylko wtedy dotykajcie z drżeniem spraw boskich. W przeciwnym razie, no cóż, kiedy On się objawi, wówczas dowiecie się, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym, nie dla swoich przyjaciół, ani nie dla tych, którzy Go miłowali, lecz dla tych, którzy Go nie przyjęli, kiedy zjawił się jako światłość. Ty zaś masz za nic Króla Niebios, tu jeszcze jeden takie króciutkie zdanie, i lekkomyślność swoją posuwasz tak dalece, iż sięgasz po godności apostolskie bez Jego wezwania, ani Jego zgody. I kiedy właśnie tak postępujesz, sądzisz, że mistrz pozostawi to bez sądu? Z pewnością nie, nigdy. Myślę, że tyle by wystarczyło chyba z tekstów świętego Symeona, bo on napisał tak dużo i na tak różne rzeczy, które w sumie i tak prowadzą właśnie do jednego, czyli do tego mówi, żeby tak jak wielu ojców mówiło, zaskarbić sobie łaskę Świętego Ducha, który jeśli w nas zamieszka, to wszystkiego innego nas On już nauczy i nami będzie kierował, że myślę, że zostało nam jeszcze, został ten tydzień Wielkiego Postu, idealny czas, żeby trochę w sobie taki wiosenny porządek zrobić w swojej duszy i tym bardziej może się przygotować do tego, co ma nastąpić, czyli do Wielkiego Tygodnia, a na pewno wtedy będziemy też to inaczej przeżywać, tak jak tu już święty Symeon mówił, że nie będziemy tylko widzieli, załóżmy, Wielki Czwartek, świec i tego, że się czyta Ewangelię, że to nie będzie jeszcze tylko na tym polegał Wielki Czwartek czy Wielki Piątek, bo taki gwóźdź programu to jak była ubrana płaszczynica przystrojona, czy ładnie, czy nie. Ile na to wydano? I to już jest Wielki Piątek. I czy się pchali, czy się nie pchali ludzie do tego. Jeżeli ktoś zdaje sprawę, czym jest ten Wielki Piątek i kim my jesteśmy, wtedy to już o żadnym tego typu rzeczach mowy być nie może. A zachęca do tego święty Symeon, żeby wyjść ponad to, co tutaj mamy przed oczami, a spojrzeć trochę oczami naszej duszy na wszystko. No i daj Boże chyba nam wszystkim takiej postawy, chociaż zacząć. żeby może święty Symeon za nas się tam u Boga pomodlił i dał nam taką chęć i zapał, chociaż cząstkę z tego, jak on żył.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.